Radio Plus. Kościół wczoraj, dziś, jutro.
Wracamy do Państwa po przerwie. Mariusz Majewski, gość niedzielny, Tomasz Kępski, Centrum Myśli Jana Pawła II. Zapytałam gości poza anteną, czy na Woodstocku byli? Nie byli. No dobrze, ale obrazy z Woodstocka, znowu tak źle odmieniam. Obrazy znamy wszyscy. Było to tańczący ludzie, koncerty, muzyka, często krytykowane. Niewiele to ma wspólnego z Panem Bogiem i nagle w ten tłum ruszają księża. I to jest ich sporo, ale nie tylko księża. Jest coś takiego jak ewangelizacja na Woodstocku. Jest ewangelizacja w Bieszczadach, ale tutaj chodzą księża czy osoby świeckie, chodzą po plaży i rozmawiają z ludźmi czy nad Soliną. I to jest co innego. Natomiast tutaj mamy młodzież, często wstawioną. Klimat Woodstocku myślę, że kojarzymy z obrazków, czy jesteśmy za, czy przeciwko, czy jesteśmy neutralni, to widzimy to. No jak ewangelizować w takim tłumie? Znaczy, jak Kościół w ogóle wpadł na to, żeby posłać księży w tłum? Taki tłum.
Trudno mi teraz przytoczyć to, jak Kościół na to wpadł. I to zatrzymam się przy tym, jak ewangelizować w takim tłumie. Akurat blisko rok spędziłem gdzieś tam z tą wspólnotą świętego Tymoteusza, z księdzem Arturem Godnarskim i tą jego ekipą, która przygotowuje ten tak zwany przystanek Jezus, czyli tą ewangelizację na Woodstocku. To oni mają jedna prosta zasada na ewangelizację, gdziekolwiek by się nie znajdowali. Czy jadą na rekolekcję do Warszawy, czy jadą do jakiejś małej wsi, czy jadą na Woodstock, gdzie obrazki jakby nie przystają do takiego, bym powiedział, zwyczajnego życia na co dzień, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. To odpowiedź jest jedna, kerygmat, czyli głoszenie jakby Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I to jest jakby przechodzenie jakby po kolei, zaczynając od miłości Bożej, dopiero przypominając człowiekowi, że Jezus za niego umarł i później dopiero mówienie o grzechu, że grzech to nie jest jakby koniec świata, no bo możemy być odkupieni, tak naprawdę już jesteśmy odkupieni i też, żeby człowiek chciał przyjąć właśnie to miłosierdzie, które pochodzi od Ojca, które przyniósł Jezus. I to są jakby takie elementy. Dlatego specjalnie mówię o tej miłości Bożej, o grzechu, bo nigdy nie może być odwrotnie. Nigdy nie możemy.
Czyli chodź tu grzeszniku na chwilę.
Chodź tu grzeszniku, ja ciebie pouczę, ja ciebie teraz nawrócę. Bez też takiej świadomości.
To jest lista prawdopodobnych twoich grzechów. Postaw tak, krzyżyk.
Tak jest. Weź i odnajdź siebie w tej liście. No I to jest jakby taka kerygmat, i żywy Jezus to jest jakby recepta na ewangelizowanie, bym powiedział, zawsze i wszędzie. To też, jeśli tak sobie przypominam księdza Godnarskiego, jego i biskupa Dajczaka, który zawsze był takim, mogę to nazwać, patronem przystanku Jezus, zawsze tam przyjeżdża, prowadzi rekolekcje dla tych ewangelizatorów. Oni mają takie podejście, że jako księża, jako duszpasterze, jako biskup powinien być tam, gdzie są ludzie. To, że ci ludzie czasami nie są ubrani ładnie, schludnie.
Albo nie są ubrani za bardzo wcale,
albo zamiast kąpać się w pięknym, ciepłym morzu, wolą się potarzać w błocie.
Też ciepłym.
To nie znaczy, że nie mają potrzeby Pana Boga. To znaczy, że nie mają jakby, nie wiem, swoich problemów, nie wiodą tylko jakby beztroskiego życia. I często wiadomo, że trzeba się na wstępie od takich ludzi często nasłuchać na Kościół.
No właśnie, pytanie o obawę, bo jeżeli mówisz, że spędziłeś z tą grupą blisko rok, ja czytałem książkę księdza Olszewskiego, który zajmuje się taką ewangelizacją, albo idzie wzdłuż plaży, albo pojawia się na Woodstocku. I pytanie teraz, czy nie ma obawy, że nawet nie tyle, że zostaniemy obrażeni, ale że tak bardzo zostaniemy, albo że ktoś raczej nas tak wyprosi wręcz siłą czasami.
Wydaje mi się, że obawa jest zawsze. Ja mam takie doświadczenie, takiej ewangelizacji bezpośredniej, gdzie żeśmy też chodzili, powiedzmy, po jakiejś tam miejscowości, po jakimś mieście i nikt nas nie sprawdzał. To od ciebie, ode mnie zależało, czy do kogoś zagadam, mówiąc kolokwialnie, czy nie zagadam. Ale też doświadczenie tego, co Jezus mówi w Ewangelii, że jeśli zdecydujemy się do Niego przyznać i w jakiś sposób porozmawiać o tym z ludźmi, to będziemy mieli doświadczenie dwojakie. Nie tylko odrzucenia, które może gdzieś zamykać i powodować dalsze blokady, ale też takie doświadczenia, że akurat, no i to nazwę rzeczy wprost, że Duch Święty podpowie jakby takie, tak pokieruje rozmową, że się będzie trafiało w dziesiątkę, w takim sensie, że no człowiek nie oznacza, że to rozwiążemy wszystkie jego problemy, ale może się okazać, że blokada w drugim człowieku jakoś gdzieś tam puści i jakoś się nie wiem nawet jak to nazwać, otworzy na Boga, bo to nie jest też jakby, to nie jest magia, że nie wiem, ktoś tam cierpi, bo stracił kogoś bliskiego, my z nim porozmawiamy i w jednej sekundzie, w jednej chwili to cierpienie ustąpi. Ale właśnie mówiąc o tej blokadzie, i to też mówię o konkretnym doświadczeniu, gdzie trafiłem no, razem z koleżanką na kobietę, która no, nie mogła się pogodzić ze śmiercią męża. I też jakby po naszej rozmowie takiej, gdzie tak naprawdę też jakby no, mówiliśmy kerygmat, nie dawaliśmy jakiś, no ciężka to była też rozmowa, bo jak można też jakby mówić do kogo i udawać, że a doskonale cię rozumiem. No nie rozumiem, bo nikt z moich bliskich, jeśli chodzi o rodzinę, nie wiem, żona żyje, dzieci żyją, rodzice żyją i gdzieś tam jakiś przyjaciel zmarł, ale to ciężko też jakby wytłumaczyć człowiekowi, doskonale cię rozumiem. Ale w trakcie tej rozmowy jakby no, od razu widać było łzy u tej kobiety i na koniec jakby nam powiedziała, że czuła, jakby kamień miała na sercu, a po tej naszej rozmowie, po krótkiej modlitwie, czuję, jakby tego kamienia już nie było. Ja nie wiem, co się tam dalej z nią stało, ale też jakby później gdzieś pamiętałem przez jakiś czas, modląc się nawet tam za różne osoby, bo może to był taki pierwszy krok i po to Pan Bóg nas chciał wykorzystać.
Ewangelizacja na Woodstocku będzie, jak rozpocznie się Woodstock. Ewangelizacja Bieszczady dla Jezusa 2015 właśnie się kończy. To są czasy nowej ewangelizacji. Nowa ewangelizacja głoszona w małych miejscowościach, we wsiach, rozmowy z księżmi, z ludźmi. Myślicie, że to teraz tak właśnie będzie, że Jan Paweł II mówił, że trzeba wyjść na dachy, no i mamy Tymoteusza zespół. Papież Franciszek mówi, że trzeba robić raban. Ja nie mówię, że przestaniemy w niedzielę siadać w ławkach kościoła. Nie, oczywiście, że nie, bo mszy świętej nic nie jest w stanie zastąpić. Ale że właśnie tak się będzie teraz dokonywać ewangelizacja, coraz szerzej i coraz bardziej popularny będzie właśnie taki sposób. Nie tego, że ludzie przychodzą, tylko że wychodzimy do nich w ich środowisko naturalne, jakim jest na przykład pole pod sceną na Woodstocku?
Ja myślę, że zdecydowanie tak i myślę, że to jest konieczne. Ja bym się nie zgodził, że Woodstock, że na Woodstocku nie ma Boga, czy jest daleko, są ludzie tam od Boga, bo ja sądzę, że tylko to mówię, no teoretyzuję, bo się już przyznałem też, że nie byłem na Woodstocku.
Ale zdarzyło się tam Maleo Reggae Rockers występować, więc coś jest na rzeczy, znaczy nie jest źle, no umówmy się.
Ja myślę, że tutaj to jest klucz do rozumienia takiej sytuacji, że jeżeli Kościół, jeżeli osoby, które pojawiają się w takich miejscach i tam ewangelizują. Ważne, żeby podchodziły bez jakiegoś takiego wartościowania i żeby...
Bez wyższości,
ale żeby też się wpisać w ten krajobraz w pewien sposób, ale nie wpisać jakoś tam poziomem też zachowania, bo jak stwierdzamy tutaj, tam oczywiście dochodzi do pewnych rzeczy, które mogą być nazywane pewnym przekroczeniem granicy. Często, ale jednak, żeby tego typu wydarzenia zawsze miały reprezentowane te dwie strony, bo tam jest bardzo wiele ludzi, którzy poszukują jakiejś swojej drogi w życiu, którzy chcą poczuć wspólnotę, nie odnajdują jej w kościele, nie odnajdują może jej w domu, chcą gdzieś tą solidarność między sobą budować i teraz jeżeli taka propozycja tam się znajduje, no to bardzo dobrze. Tym bardziej, że biorąc akurat Woodstock jako przykład, to tam widzimy, że tam jest też wiele takich debat intelektualnych, prawda, wiele takich dyskusji, które może bardziej takich celebryckich, ale jest budowanie tam pewnego autorytetu niektórych osób. Te osoby możemy zawsze oglądać, to są też politycy, prawda, różnego rodzaju muzycy.
No tak, ale słowa, które rok temu padły o kościele z ust księdza Lemańskiego i które jakby miały pasować do tego miejsca i tego charakteru, no to były słowa zdecydowanie niedobre dla Kościoła, ale nie dla Kościoła rozumianego jako hierarchów Kościoła, tylko po prostu nas jako wspólnoty. I to tam się, jakby to pasowało do tego klimatu, więc nie jest to środowisko.
Oczywiście tutaj mamy cały kontekst księdza Lemańskiego też, prawda? I to jest wpisane w pewną, nazwijmy to politykę, którą prowadzi ksiądz Lemański, to środowisko, które wspiera mocno i myślę, że animuje księdza Lemańskiego i podgrzewa w nim te emocje, żeby mówił to, co mówi. Więc w tym sensie tutaj odwołam się do tego, co papież Franciszek, wracając z ostatniej pielgrzymki, mówił o tej hermeneutyce słów, żeby odczytywać słowa w pewnym kontekście. I jeżeli księdza Lemańskiego w ubiegłym roku na Woodstocku chcielibyśmy właśnie słuchać w takim kontekście człowieka, który jest oderwany od tej rzeczywistości, w której żyje, pewnie uważa, że jest mocno tam skrzywdzony i dlatego ma takie poczucie, że musi prowadzić walkę dzisiaj, no to nie zrozumielibyśmy tych słów księdza Lemańskiego w odpowiedni sposób. Natomiast to wszystko jest mówione w takim kontekście pewnej walki i ksiądz Lemański raczej reprezentuje tam mniej może Kościół, a bardziej reprezentuje pewne środowisko, które które za nim stoi i też chce no, budować sobie po prostu zwolenników, sojuszników. To jest rzecz naganna i tutaj nie zupełnie mnie porównywał właśnie ewangelizacji księdza Lemańskiego.
Chciałbym jeszcze jedną rzecz, jakby też do tego, co Tomek mówi i odpowiadając na, Weronika, na twoje pytanie, jeśli chodzi o to, jak ta ewangelizacja ma wyglądać. To jest ciekawe i na przykładzie tej ewangelizacji na Woodstocku dobrze to widać, że jest ewangelizacja jakby zbiorowa i indywidualna i to nie może istnieć jakby jedna bez drugiej, tylko jakbyśmy czekali w kościele, aż ludzie przyjdą do nas, to byśmy się mogli nie doczekać, albo moglibyśmy doczekać takiej sytuacji, którą powiedziałaś po swoim pobycie w Barcelonie, żebyśmy się znaleźli wśród jakby samych jakichś tam starszych ludzi w niewielkiej grupie, ale oni po to na Woodstocku też jakby, to nie jest tak, że oni idą gdzieś tam, przyjeżdżają z zewnątrz i idą w ten tłum, tylko tam jakby rozbijają swój obóz, tak powiem. Ten swój obóz mają też tam jakby swoją scenę, tam się odbywają też koncerty muzyki chrześcijańskiej i tam jest kaplica. Tam jest kaplica, gdzie jest msza święta, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu i bardzo często ci ludzie złowieni, użyję takiego słowa też ewangelicznego.
Odwiedzają też przystanek Jezus.
Odwiedzają swój przystanek Jezus i to jest, wydaje mi się, sedno sprawy, że po to jako wspólnota, jako kościół, jako grupa ludzi wierzących wychodzimy do innych ludzi, żeby też jakby z nimi z powrotem wrócić do kościoła, właśnie do liturgii, do Jezusa w Eucharystii, bo tak jak też jakby mówiłem wcześniej, to nie my ewangelizujemy w takim sensie, że nie my jesteśmy w stanie, nie wiem, leczyć ludzkie choroby, tylko możemy jakby pokazywać na Jezusa, który to może robić, który to robi.
Jeszcze jeden temat, bardzo krótko na koniec. Na okładce Tygodnika Powszechnego transseksualista i jakby zwierzenia na temat tego, że jest wierzący, a z drugiej strony trudno, bo Kościół jakby utrudnia, ale nawet nie o tym chcę rozmawiać. Nie o tym, nie o tej rozmowie, nie o tym, co tam jest, tylko o tym, jak reagują media mainstreamowe na takie coś, co okazuje się być świetną sprawą, bardzo interesującą. I tu mamy transseksualistę wierzącego, czyli jest to związane z Panem Bogiem, temat jest jakiś tam związany z Panem Bogiem. Z drugiej strony mamy ojca Baszoborę na stadionie, no i tutaj mamy już w ogóle obśmianie sytuacji, jakiś dziwny charyzmatyk, czy Jezus tam w ogóle przyjdzie, ilu będzie uzdrowionych. I właśnie chciałam zapytać panów redaktorów, czy to jest ten prawdziwy świat i tak świat też odbiera? My mówię o naszym polskim gruncie, czy to jest jakaś stwarzana rzeczywistość, że właśnie wierzący transseksualista, super, powiedzmy o tym. Ojciec Baszobora, przede wszystkim duchowny, ale też charyzmatyk, no nie, to coś dziwnego, jakieś czary po prostu. Z jednej strony mamy krytykę czegoś związanego z Bogiem nierozumianego, a z drugiej strony wychwalanie i jakieś takie słowienie. I pytanie nie dlaczego, tylko pytanie, czy w swojej pracy macie wrażenie, że to jest ta rzeczywistość, czy to jest rzeczywistość tworzona przez media? Bo tak czasami otwierając gazety można się nie połapać, jak jest naprawdę.
Abstrahując, tak jak powiedziałaś, od samych tych już przedmiotu tych tekstów, tak? Czy to właśnie osoby transseksualnej, czy ojca Baszobory, no to niestety jednak widzimy, że no, media dzisiaj głównie tą logiką zysku się kierują i tutaj w dużej mierze widać jednak, z jednej strony jest ta logika, że właśnie no trzeba sprzedać numer, trzeba być czytanym, a z drugiej strony także okopywanie się jednak, czy integrowanie środowiska wokół siebie, prawda? I tutaj w tym sensie no to jest duży problem, ponieważ nie mamy takiej autentycznej dyskusji. Ona oczywiście jest, gdzieś toczy się na portalach internetowych, w komentarzach, jeżeli oczywiście odcedzimy te komentarze, które mają tylko, no właśnie, znowu umacniać, znowu strzelać, znowu być takimi pociskami, które i elementami, które rozogniają tą debatę. Więc w tym sensie myślę, że to jest niestety ma mały związek z rzeczywistością. Znaczy to są przykłady, które właśnie można, no tutaj myślę, że to można takiego słowa użyć, to one instrumentalizują mocno tą rzeczywistość i trudno jest znaleźć jakąś taką wyważoną dyskusję, prawda? Jeżeli na przykład mamy na stadionie ojca Baszoborę, no to widzimy, że kilka tytułów tych mainstreamowych jednak zwraca uwagę właśnie na ten taki magiczny charakter.
Robiąc ewangelizatora ewangelika, bo się wyrazy pomyliły, to no Mariusz, twój redakcyjny kolega, Wojciech Tejster, tak?
Tejster,
pisze o tym, że w Newsweeku w pierwszych słowach artykułu Stadion Cudów Jezus przyjdzie w sobotę, czytamy: ewangelicki ksiądz John Baszobora znowu będzie uzdrawiać w Polsce. Problem w tym, że ksiądz Baszobora nie jest ewangelikiem, a ewangelizatorem. Różnica jest mniej więcej taka, jak między dzieckiem komunijnym a komunistą, albo między Irakiem a Iranem. Brzmi prawie identycznie, a jednak prawie robi sporą różnicę.
No i coś w tym jest, jak mówiłem, że przy okazji ojca Baszobora, bo podobnych wydarzeń, to w tych mediach mainstreamowych można zauważyć jakby ignorancję poplątaną czasami z histerią, chociaż teraz, jak obserwowałem w tym roku, to i tak...
Spokojniej było niż 2 lata temu.
Spokojniej i na przykład w telewizji publicznej były materiały takie, powiedziałbym, prawdziwe, opisujące to wydarzenie, nie jakoś oceniające, oddające głos ludziom, którzy też na ten stadion przyszli i bardzo, bardzo takie informacyjne i rzetelne, nie ma się do czego przyczepić, jeśli chciałbym to jakoś oceniać. A mówiąc też o tym, że transseksualista wierzący tego dajemy, jest w kościele wśród niektórych środowisk pewien taki trend, że chcemy być za wszelką cenę w awangardzie. I czasami to bycie w awangardzie przekłada się na to, że jakby tak idziemy do przodu, że się możemy delikatnie odkleić od rzeczywistości albo przedstawiać te tematy w takim sensie, że zapominając też trochę o tym, w jakich granicach czy na jakim polu, jeśli chodzi o naukę Kościoła, o pogląd Kościoła, jakby na dany problem się poruszamy. I to jest jakby problem konkretnie moim zdaniem tego wywiadu w Tygodniku Powszechnym.
To, żeby zostać przy nauce Kościoła i żeby zostać przy tym, co mówi papież Franciszek, to za chwilę po piosence przeniesiemy się do Ameryki Południowej. Tam papieża Franciszka już nie ma, ale powspominamy, podsumujemy i zobaczymy, co tam się wydarzyło, bo dużo tego było.